Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Ukraina zacięcie broni swojego kraju i jest coraz bliżej Unii Europejskiej. Wspólnota coraz bliżej rozszerzenia o niektóre państwa bałkańskie. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Parlament Europejski ma dziś zaapelować o zaostrzenie sankcji wobec Rosji za jej napaść na Ukrainę. W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje unijnych krajów w sprawie 12 pakietu restrykcji. Jego kluczowym elementem ma być embargo na import diamentów, które ma być wprowadzane stopniowo od stycznia. Restrykcje obejmujące diamenty były od dawna postulowane przez Polskę i kraje bałtyckie. To historyczny dzień, tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała rekomendację o rozpoczęciu negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. W Brukseli opublikowano raporty oceniające postępy w spełnianiu unijnych standardów przez kraje aspirujące do wspólnoty. Ostateczna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji należy do państw członkowskich i musi być jednomyślna. Zapadnie zapewne w połowie przyszłego miesiąca podczas szczytu z udziałem przywódców 27 w Brukseli. Niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot jutro zakończą misję w Polsce. Zostały rozmieszczone w styczniu w pobliżu Zamościa, aby chronić przestrzeń powietrzną na wschodniej granicy NATO. Początkowo planowano, że wyrzutnie pozostaną w naszym kraju przez pół roku, ale okres ten został przedłużony. Kraje Unii Europejskiej wydały wspólne oświadczenie przed Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią. Do oświadczenia dołączyły także Ukraina, Albania, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Czarnogóra, Północna Macedonia i Norwegia. Wszystkie kraje stanowczo potępiły reżim Aleksandra Łukaszenki za sztucznie stworzony kryzys migracyjny na granicy, udział w agresywnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, a także w rozpowszechnieniu propagandy i dezinformacji oraz prześladowanie mniejszości narodowych. Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią jest od kilku lat obchodzony 12 listopada. W Paryżu odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja humanitarna w sprawie Strefy Gazy. Jej celem ma być zaproponowanie pomocy dla Palestyńczyków w dziedzinie zdrowia, energii i żywności. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kilku organizacji międzynarodowych i państw, m.in. szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Z danych wynika, że we wrześniu bez pracy w naszym kraju było 2,8% obywateli. Eurostat podaje, że najlepsza sytuacja na rynku pracy w Unii jest w Czechach, gdzie bezrobotnych było 2,7% obywateli. Za Czechami ex aequo z Polską jest Malta, podium uzupełniają Niemcy z 3% bezrobociem. 34 lata temu, 9 listopada 1989 roku, runął mur berliński, który przez 28 lat dzielił Niemcy na dwa różne państwa. Był też symbolem ideologicznego podziału Europy i świata. Zburzenie muru berlińskiego otworzyło drogę do zjednoczenia Niemiec. Stało się też kolejnym etapem upadku systemu komunistycznego w środkowej Europie po częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku i transformacji ustrojowej w Polsce.
Rozmowa o Europie.
Unia Europejska powinna powitać w swoim gronie nowe państwa członkowskie przed 2030 rokiem, mówił jakiś czas temu Charles Michel. Szef Rady Europejskiej przypomniał, że Bałkany dostały perspektywę członkowstwa w Unii już w 2003 roku na szczycie w Salonikach. Do tej pory do wspólnoty weszły tylko Słowenia i Chorwacja z tej części Europy, ten ostatni kraj w 2013 roku. Czy Unia potrzebuje rozszerzenia? Jakie kraje są najbliżej wejścia do wspólnoty? Czy Ukraina może liczyć na uproszczoną procedurę? O tym porozmawiam dziś z doktorem Rafałem Majewskim, politologiem z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
1 lipca 2013 roku miało miejsce szóste rozszerzenie. Do Unii wstąpiła Chorwacja, z kolei z końcem stycznia 2020 wspólnotę opuściło Zjednoczone Królestwo. Unia potrzebuje rozszerzenia?
Unia potrzebuje rozszerzenia. Potrzebna jest zarówno świeżość w samej Unii Europejskiej, no jak i też rozszerzenie o nowe rynki, nowe doświadczenia, ale też nowych partnerów, którzy by wnieśli coś do gospodarki, do polityki europejskiej.
Czyli trochę jak w tym słynnym powiedzeniu, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę? Czy to nie tylko o pieniądze w tym wszystkim rzecz idzie?
Nie tylko chodzi o kasę, chodzi o konkurencyjność. Konkurencyjność we współczesnym świecie zdobywa się poprzez regionalną integrację. To, co było specjalizacją europejską, a więc to, że każdy kraj specjalizował się w jakimś segmencie gospodarki, dzisiaj już nie wystarcza. Nie wystarcza, że kraj produkuje wyłącznie samochody, a drugi zajmuje się produkcją żywności. Dzisiaj te siły trzeba połączyć.
Czyli różnorodność krajów członkowskich jest zdecydowanie bardziej siłą Unii niż problemem.
Zdecydowanie jest to siła. Wskazuje się, że te kraje, które ograniczają się do jednego sektora gospodarki, no w przypadku jakichś zawirowań na świecie mogą sobie nie poradzić z kryzysami różnego rodzaju.
Skoro to rozszerzenie jest tak bardzo potrzebne, to jak to się stało, że przez 10 lat żaden kraj nie wstąpił do Unii?
Zostały przyjęte te kraje, które spełniały te podstawowe wymogi związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a więc to, co dotyczy kwestii stabilności systemu demokratycznego, systemu prawnego, rządów prawa, ale też gospodarki wolnorynkowej, czy też zbieżności kulturowej. Te kraje, które gdzieś tam pozostały w tyle, które nie przystąpiły wcześniej do Unii Europejskiej, no jednak odstają w dużej mierze, czy to w zakresie właśnie stabilności systemu demokratycznego, czy w zakresie mechanizmów prawnych, czy też w kwestiach gospodarczych, ale też pozostają problemy polityczne. No Turcja, która od końcówki lat 90. aspiruje i kandyduje do Unii Europejskiej, no jest takim przykładem, no nie tylko kwestia systemu demokratycznego, systemu prawnego, ale chociażby kwestia nierozwiązanego Cypru.
I rozumiem, że w tej kwestii Unia pozostaje niezłomna, bo pewnie byłyby pokusy, poluzujmy trochę kryteria, no to wtedy więcej krajów będzie mogło je spełnić i przystąpić do wspólnoty. Nie, kryteria zostają, trudno, najwyżej przez 10 lat nikt nie dołączy.
I tak i nie. Z jednej strony mówimy o tym, że są te sztywne kryteria właśnie w zakresie tych podstawowych wartości Unii Europejskiej, ale z drugiej strony ostatnio zaczęły się pojawiać w Europie głosy, być może warto stworzyć jakieś podwójne standardy dla krajów, a więc przyjmować kraje, które będą miały trochę inny status niż te, które dotychczas tworzą Unię Europejską.
Jak piłkarska Liga Mistrzów i Liga Europy?
Budzi to wiele kontrowersji, ale być może jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o rozwój Unii Europejskiej. Podejście takie, które polegało na tych bardzo sztywnych kryteriach i też sposobie podejmowania decyzji, no musi ulec jakiejś zmianie. Natomiast są pewne minima, które bez wątpienia muszą być spełnione.
Czarnogóra jest już naprawdę na ostatniej prostej. Tak mówiła kilka dni temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie w tej chwili Czarnogóra jest liderem procesu rozszerzenia Unii. Wydaje się, że jest najbliżej?
Trudno powiedzieć. Rzeczywiście kraje Bałkanów Zachodnich w różnym tempie spełniały te poszczególne kryteria. Rzeczywiście mówi się, że Czarnogóra, ale też Mołdawia. W ostatnim czasie pojawiła się też Ukraina, która wcześniej nie była brana pod uwagę. Zupełnie nowy partner. Tutaj pojawiają się daty 2030 rok, kiedy Ukraina może zostać członkiem Unii Europejskiej, a więc ten proces akcesyjny byłby jednym z najszybszych.
Taka szybka ścieżka.
Tak, aczkolwiek tych problemów jest bardzo wiele. Wprawdzie no, są już te rekomendacje Komisji Europejskiej co do spełnienia tych podstawowych kryteriów w samej Ukrainie, natomiast dalej pozostają problemy chociażby związane czy z wojną. Ukraina jest ciągle w stanie wojny, to może budzić różne problemy, chociażby ze stabilnością funkcjonowania systemu podejmowania decyzji, no a jednym z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej jest wypełnianie zobowiązań wynikających z członkostwa. No ale sam stan wojny może powodować różne zawirowania także gospodarcze, natomiast dalej takim problemem, który jest do rozwiązania, to jest rola oligarchów w systemie społeczno-ekonomicznym w Ukrainie.
A Unii tak samo bardzo zależy na członkostwie Ukrainy, jak Ukrainie na byciu w Unii?
Myślę, że Ukrainie zdecydowanie bardziej zależy na członkostwie. W krajach europejskich zdania są podzielone, no jednak 27 krajów, różne interesy, różne spojrzenie na rolę Ukrainy. Natomiast bez wątpienia Ukraina jest jednym z najważniejszych w tej chwili partnerów Unii Europejskiej i także krajem, który w najbliższej przyszłości pewnie osiągnie to członkostwo.
Polityczne problemy też pojawiły się w kwestii kandydatury Serbii, bo to jest kraj, który też był wymieniany jako jeden z tych, które są w miarę blisko wstąpienia do wspólnoty, ale tu problemem wydają się dosyć bliskie relacje Belgradu z Moskwą. To będzie przeszkoda numer jeden?
Myślę, że na pewno jest to brane pod uwagę, to znaczy kwestie kulturowe, kwestie polityczne, związków poszczególnych krajów, czy różnic kulturowych, które gdzieś tam w poszczególnych krajach występują, są istotne. Natomiast pamiętajmy, że to zróżnicowanie Unii Europejskiej też powoduje inne spojrzenie na tych nowych, przyszłych członków. Zresztą wśród krajów Unii Europejskiej mamy też różne związki z partnerami, chociażby jeżeli chodzi o Węgry, mocno kontrowersyjne.
Rozmawiamy o rozszerzeniu, o przyjściach i też gdzieś po drodze pojawił się wątek odejścia. Unia już się nauczyła żyć bez Wielkiej Brytanii?
Nauczyła się żyć. Na pewno był to potężny cios dla Unii Europejskiej, ale myślę, że o wiele większy cios jednak dla samej Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy widzą to, co utracili z członkostwa Unii Europejskiej, problemy gospodarcze, które się tam pojawiły, ale też brak pewnych relacji politycznych wpływa na zarówno pozycję gospodarczą, jak i polityczną Wielkiej Brytanii.
Tym bardziej, że poszczególne kraje Wielkiej Brytanii trochę inaczej patrzą na Europę i na Unię i dziś, gdyby tam zrobić referendum, to być może te wyniki byłyby zupełnie inne.
Na pewno. Pryzmat, jaki mieli Brytyjczycy przy podejmowaniu decyzji, był jednak mocno wypaczony tym tendencyjnym spojrzeniem na zmiany w przyszłej polityce, głównie socjalnej, polityce zdrowotnej, opiece zdrowotnej, czy jeżeli chodzi o rolnictwo. Wiadomo, że było to oszustwo. Siły, które promowały wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, używały takich bardzo nieczystych zagrywek. Brytyjczycy to już, myślę, zrozumieli, że ani to dofinansowanie i te środki, które gdzieś tam były wpłacane do Unii Europejskiej, nie zasiliły w takim stopniu budżetu zdrowotnego, budżetu socjalnego, w jakim Brytyjczycy oczekiwali.
Dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
ABC Unii.
S jak szczyt Unia Europejska-Kanada.
Jednym z tematów będzie kwestia wsparcia Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa i pomocy wojskowej, odbudowy i reform niezbędnych na drodze do integracji europejskiej.
Przywódcy mają rozmawiać m.in. o gospodarce, w tym pozytywnych efektach unijno-kanadyjskiej umowy CETA w zakresie handlu i inwestycji.
Omówione będą też rezultaty partnerstwa strategicznego Unia Europejska-Kanada w kwestiach surowcowych.
Wśród tematów rozmów znajdą się też m.in. działania na rzecz walki ze zmianami klimatu i współpraca w zakresie cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
Szczyt Unia-Kanada zaplanowano 23 i 24 listopada. Unię będą reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Czym żyje Europa?
73% prawników spodziewa się, że zastosuje generatywną sztuczną inteligencję w pracy, 69% kancelarii i 61% działów prawnych nie jest jeszcze dobrze przygotowanych. Aby sprostać oczekiwaniom, wynika z raportu Future Ready Lawyer, aż 87% prawników twierdzi, że SI już usprawniła ich codzienną pracę. Będzie aukcja obrazów, rękopisu i kurtki Wacława Havla. 26 listopada w Pradze na aukcji zostaną wystawione dwa obrazy namalowane przez byłego prezydenta, najpierw Czechosłowacji, a później Czech. Jego rękopis oraz kurtka, którą nosił w trakcie aksamitnej rewolucji. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Rzymie będzie miało nową siedzibę. Będzie to dawna rezydencja byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, w której przyjmował zagranicznych przywódców, m.in. Putina. Odbywały się tam także niesławne imprezy Bunga Bunga. Włosi obchodzili tymczasem wczoraj Międzynarodowy Dzień Cappuccino we Włoszech. Przypomina się przy tej okazji, że tradycja nakazuje, aby cappuccino pić tylko rano. Jednak większość Europejczyków ma w tej kwestii odmienne zdanie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.